służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Papockiego.
Chruj nam, Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Rozpoczynamy kolejną audycję z cyklu Służyć chcemy Panu o ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Witamy się już w kolejnym miesiącu 2024 roku, pierwszy czwartek lutego. Cieszymy się, że jesteście z nami. Drodzy ministranci, witają się z wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. Witamy także ministrantów, gości naszej dzisiejszej audycji, ministrantów z parafii
Matki Bożej Królowej Polski w Pyszkowie.
Są z nami Hubert.
Szczęść Boże.
I Adam.
Szczęść Boże.
Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Pyszkowie. Drodzy ministranci, powiedzcie nam krótko, gdzie możemy znaleźć waszą parafię na mapie naszej diecezji. Gdzie ta parafia leży?
Między Złoczewem a Brzeźniem. Jest to nieduża wioska.
Parafia Pyszków w dekanacie złoczewskim, kościół Matki Bożej Królowej Polski, ale też to nie jest jedyna wasza świątynia, dlatego że na swoim terenie macie również kaplicę. Zgadza się?
Tak, tak, zgadza się.
I teraz, drodzy ministranci, abyście mogli trochę opowiedzieć o sobie. Od kiedy jesteście ministrantami? Jak zaczęła się wasza przygoda ze służbą ministrancką i dlaczego do dzisiaj przy tym ołtarzu trwacie? Może, Hubert, rozpoczniemy od ciebie, w związku z tym, że jesteś starszy, to starszemu damy pierwszeństwo.
Dobrze, no to szczęść Boże. Mam na imię Hubert. Ministrantem jestem od 9 lat. Moją posługę zacząłem poprzez namowy księdza poprzedniego proboszcza Bogdana Nowickiego. No raz z własnej woli chciałem być bliżej Pana Boga.
Pozdrawiamy serdecznie księdza Bogdana, który dzisiaj już cieszy się zasłużoną emeryturą. Natomiast no, 9 lat to kawał czasu. Czy wtedy z takim zapałem, jakim zostawałeś ministrantem, czy taki zapał przy tej służbie towarzyszy ci także dzisiaj?
Oczywiście, że tak, no bo Bóg to jest, tak, jestem za po dalej.
Powiedz, zostawałeś ministrantem 9 lat temu, dzisiaj z tego co wiem, jesteś w pierwszej klasie szkoły średniej. Czy udaje się pogodzić naukę, obowiązki szkolne z tym, żeby znaleźć czas na służbę przy ołtarzu, na to, żeby czy w niedzielę, czy może w tygodniu przyjechać do kościoła i być też blisko Pana Boga?
Jest możliwość, jasne. Zamiast uczyć się na przykład w niedzielę, to można pouczyć się w sobotę albo w piątek już od razu, no i w niedzielę iść do kościoła na mszę.
No i właśnie piękne świadectwo, które myślę, że może być dobrą wskazówką dla wszystkich naszych ministrantów, którzy nas słuchają. Adam, przejdziemy do ciebie. Powiedz, od kiedy ty jesteś ministrantem, jak się zaczęła twoja przygoda ze służbą liturgiczną i kto cię zachęcił do tego, aby przy tym ołtarzu posługiwać?
To szczęść Boże. Ja jestem ministrantem od momentu rozpoczęcia nauki w 5 klasie. Teraz jestem już w połowie 6, czyli asystuję przy ołtarzu już 1,5 roku. Służę przy ołtarzu, bo chciałem być bliżej Boga i pogłębiać swoją wiarę. Poza tym na początku, jak się przyjmowałem, to kierowała mną duża ciekawość, ponieważ moi kuzyni są ministrantami i ja też chciałem zobaczyć, jak to jest.
Pięknie. Właśnie to jest ten plus parafii mniejszych, parafii wiejskich, że często osoba, która zostaje ministrantem, bardzo szybko pociąga za sobą, czy to właśnie swoje rodzeństwo, swoich kuzynów, czy też kolegów i koleżanki w klasie. A powiedzcie, Hubert i Adam, czy w waszych klasach, w których się uczycie, są też inni wasi koledzy, którzy są ministrantami, czy raczej jesteście wyjątkiem w waszych grupach?
Tak, są, no tylko oczywiście nie w parafii, w której ja służę, tylko tam, gdzie jest szkoła, gdzie znajduje się szkoła.
Adaś?
No to ja jeszcze jestem w szkole podstawowej. I w mojej klasie jest właśnie jeden kolega, nawet mój przyjaciel, który właśnie też jest ministrantem. I szczerze to nawet on się trochę tym jakby zainspirował ode mnie, bo ja byłem od niego wcześniej o niespełna na pół roku.
Pięknie, więc gratulujemy temu, że jesteście tymi ministrantami i jakoś dajecie dobre świadectwo.
A teraz opowiedzcie kilka słów o swojej parafii. To znaczy, ilu jest ministrantów? Od tego może zacznijmy.
No to w naszej parafii jest bodajże 11 ministrantów. No starsi, młodsi. Najstarszy ministrant ma bodajże 21 lat, a najmłodszy...
10.
A ilu jest lektorów w waszej parafii, orientujecie się?
U nas zazwyczaj ministrant nie czyta, ponieważ mamy lektorki.
Drodzy ministranci, powiedzcie, jak wygląda w waszej parafii ta służba liturgiczna przy ołtarzu? Czy macie wyznaczone jakieś dyżury, biorąc pod uwagę tą mszę świętą niedzielną, o której wspominał Hubert? Czy każdy przychodzi na taką godzinę, jaka mu pasuje, czy też jesteście jakoś podzieleni? Macie wyznaczone w niedzielę msze święte, na które przychodzicie i podejmujecie posługę?
Nie, każdy przychodzi na godzinę, na którą mu pasuje. Nie mamy określonych godzin, których mamy służyć. Jedyne co, no to ustalamy, kto czym się zajmuje podczas mszy. Na przykład kto idzie po dary, kto zbiera tą składkę, no i reszta takich rzeczy.
Porządek liturgii musi być, więc każdy też musi wiedzieć, za co odpowiada w czasie liturgii, więc dobrze, że to poruszacie, przygotowujecie przed mszą świętą. Natomiast Adam, powiedz mi, czy w waszej parafii macie wyznaczone dyżury w tygodniu? Czy przychodzicie tylko na mszę świętą niedzielną? Czy jest też tak, że każdy ministrant ma przypisany swój dzień tygodnia, w którym przychodzi i służy dodatkowo poza tą Eucharystią niedzielną?
Nie, w trakcie tygodnia nie mamy takich dyżurów. Znaczy, no zawsze może jakiś ministrant przyjść na mszę. To może to przychodzi, ale raczej takich dyżurów wyznaczonych nie ma.
I staracie się przychodzić, pomagać proboszczowi, asystować przy ołtarzu, czy raczej to jest tak, że w tygodniu nie zazna się ministranta, tylko w niedzielę?
Nie, no raczej staramy się pomagać księdzu jak najbardziej, no tylko to zależy też, komu pasuje tak samo godzina, dzień, czy ma jakieś zajęcia pozalekcyjne.
No tutaj właśnie chyba szczególnie w waszym przypadku uczniów szkół średnich, to tutaj w tych terenach właśnie dekanatu Złoczewskiego, to te powroty ze szkół są już problemem, bo późno wracacie, więc też nie zawsze się uda pewnie być w tygodniu, ale też dobrze, że staracie się w miarę możliwości takie służenie w tygodniu dobrowolnie, a nie z przymusu podjąć. Dobrze, a przejdźmy do zbiórek ministranckich. Czy w waszej parafii organizowane są takie zbiórki? Czy ćwiczycie jakoś te posługi, które podejmujecie w czasie mszy świętej? Czy te zbiórki są regularne, czy tylko okazjonalne? Jak to wygląda?
Zbiórki są okazjonalne. Jeżeli mamy, nie wiem, organizujemy jakiś wyjazd albo jest jakieś takie większe święto w parafii, na przykład odpust albo Wielkanoc.
W naszej parafii zbiórki raczej nie służą do tego, żeby trenować, ponieważ u nas każdy ministrant ma minimum pół roku stażu i mamy już to wszystko przetrenowane. Chyba że, tak jak Hubert powiedział, nadchodzi odpust czy jakaś inna większa uroczystość.
Super, że umiecie właściwie służyć przy ołtarzu i że znacie się na tym, co robicie. Aczkolwiek dobrą rzeczą jest też, jeżeli w miarę możliwości i obowiązków i ministrantów, i kapłanów, jeżeli te zbiórki są w miarę regularnie organizowane, właśnie nawet nie po to, żeby uczyć się czegoś od nowa, ale żeby też wypracowywać to, co już umiemy, aby robić to coraz lepiej, coraz gorliwiej, ale też zastanawiać się nad tym, co dane czynności, co dane funkcje oznaczają, żeby nie tylko robić je dobrze, ale robić je też świadomie. I jeszcze jedno pytanie do was. Nasza audycja nosi tytuł o ministranckim życiu nie tylko przy ołtarzu, więc chciałbym dopytać o to ministranckie życie poza ołtarzem, a więc te wyjazdy, które są też udziałem waszej wspólnoty ministranckiej. Tutaj ksiądz Michał zdradził, że właśnie korzystając z czasu ferii, które w waszym województwie akurat trwają, jedziecie też na taki wyjazd ministrancki. Jakbyście mogli z dwa zdania powiedzieć o takich wyjazdach nieliturgicznych, właśnie takich wyjazdach rozrywkowych, jak to w waszej parafii wygląda, czy często gdzieś jeździcie, co to są za wyjazdy, czy warto takie wyjazdy organizować?
No warto, oczywiście, że warto organizować takie wyjazdy, ponieważ to jest, jednoczymy się jako ta wspólnota ministrancka, no ale też od częstotliwości tych wyjazdów zależy mobilność ministrantów, księdza Michała.
Gratulujemy księdzu Michałowi właśnie tej pomysłowości, chęci organizowania takich wyjazdów dla ministrantów, myślę, że to jest dobry pomysł na to, aby właśnie tak jak Hubert wspomniał przed chwilą, integrować tą wspólnotę ministrancką. Często jest tak, że ministranci są w różnych klasach, czasami chodzą do różnych szkół, więc na co dzień nie ma okazji do tej integracji, a wspólnota, taka jak służba liturgiczna, musi być ze sobą zgrana, żeby to zgranie też było widoczne w czasie liturgii przy ołtarzu. I właśnie temu służą też te wyjazdy integracyjne, rozrywkowe, w których ministranci mogą się lepiej poznać, mogą w jakiś sposób spędzić czas razem, a jednocześnie trochę oderwać się od ekranu smartfona, telewizora, komputeru, a w taki zdrowy, ruchliwy sposób spędzić czas ze sobą.
Przechodzimy teraz do drugiej części naszej ministranckiej audycji. Poznajemy kolejną księgę liturgiczną, tym razem tą księgę z obrzędu sakramentu chorych. Dlaczego akurat ta księga w tej audycji?
Omówimy dzisiaj księgę obrzędów sakramentów chorych z tego względu, że już niebawem 11 lutego będziemy przeżywali kolejny Światowy Dzień Chorych. I dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj w taki sposób omówili sobie właśnie tę księgę, co ona zawiera, w jaki sposób w naszym kościele posługujemy osobom chorym i w jaki sposób też wspólnota ministrancka w czasie liturgii może spotkać się z sakramentami.
W takim razie, co znajdziemy w tej księdze?
Jeżeli weźmiemy pod lupę księgę obrzędów sakramentów chorych, możemy zobaczyć, że ta księga składa się z dwóch części. Z jednej strony są to sakramenty, które stosujemy, czy posługę, którą stosujemy wobec osób chorych, w duszpasterstwie chorych, a druga część, część poświęcona duszpasterstwu osób umierających. I tutaj pierwszą ważną rzeczą jest to, żeby uświadomić sobie, że sakrament chorych jest sakramentem uzdrowienia, który ma leczyć duszę i ciało człowieka. Nie zawsze musi oznaczać, że osoba, która go przyjmuje, musi odchodzić i żegnać się z tym światem. Nam pokutuje takie stwierdzenie, że sakrament chorych jest zarezerwowany dla tych, którzy umierają, że ktoś musi przyjąć ostatnie namaszczenie. Ten termin ostatnie namaszczenie został właśnie zastąpiony terminem sakramentu chorych. Nie czekamy z tym sakramentem do momentu, aż ktoś rzeczywiście będzie odchodził z tego świata, ale prosimy księdza o udzielenie tego sakramentu w czasie choroby, w czasie zagrożenia życia, przed jakąś ważną operacją, po to, aby Chrystus wspomógł nas w cierpieniu, aby pomógł dźwigać ten krzyż cierpienia, abyśmy w swoim cierpieniu jednoczyli się z cierpieniem Chrystusa. I właśnie owocem tego sakramentu jest uzdrowienie duszy, jest odpuszczenie grzechów, jeżeli dany chory nie może przystąpić do sakramentalnej spowiedzi, jest do tego niezdolny, ale także, jeśli taka jest wola Boża, uzdrowienie ciała. I tutaj chciałbym zachęcić nas wszystkich i naszych radiosłuchaczy, ministrantów, żebyście byli świadkami tego, że sakrament chorych przyjmujemy w chorobie, nie tylko przed śmiercią. Jeżeli w waszych domach zdarza się, że macie do czynienia z bliskimi, którzy chorują, którzy są w podeszłym wieku, nie bójcie się poprosić księdza o to, żeby przyjechał z sakramentami do tych chorych, żeby ci chorzy mieli okazję zjednoczyć się w swoim cierpieniu z krzyżem Chrystusa. I właśnie te dwie części. Pierwsza z tych części, duszpasterstwo chorych, zawiera takie rozdziały jak odwiedzanie chorych, kiedy powinno mieć miejsce, w jaki sposób ono przebiega, w jakich okolicznościach kapłan przychodzi z posługą sakramentalną do tych chorych. Rozdział drugi to komunia święta chorych. Komunia święta, która też powinna być w miarę regularna. W wielu parafiach spotykamy się z takim zwyczajem, że ta komunia jest do chorych zanoszona w pierwsze soboty miesiąca, czy z racji pierwszego piątku miesiąca. W innych parafiach jest tak, że przed świętami kapłan przyjeżdża z komunią, a więc ci chorzy, którzy na co dzień nie mogą uczestniczyć we mszy świętej w sposób taki dosłowny, osobisty, którzy nie mogą przyjmować komunii świętej w kościele, mają okazję do tego, aby ksiądz przyjechał do nich z posługą sakramentalną, z komunią świętą. I tutaj może to być kapłan, a może to być nadzwyczajny szafarz komunii świętej, może to być diakon czy akolita, który pełni taką posługę w kościele. Te osoby zanoszą komunię świętą chorym do domów, tak aby i oni mogli w jakiś sposób w pełni uczestniczyć w Eucharystii, w której często uczestniczą przez transmisję telewizyjną czy radiową, ale nie mogą przyjąć normalnie komunii świętej. Natomiast kolejny rozdział to namaszczenie chorych, czyli tutaj już nie szafarz, nie akolita, nie diakon, ale kapłan przyjeżdża do chorego. Często ten obrzęd jest poprzedzony spowiedzią świętą, udzielany jest sakrament namaszczenia chorych i później udzielana jest komunia święta. Te trzy rozdziały, które odnoszą się do odwiedzin chorego w domu. Natomiast czwarty rozdział mówi nam też o tym, że takiego namaszczenia można udzielić w kościele w czasie liturgii. I tutaj ministranci myślę, że czasami się spotykają z taką mszą świętą, która jest odprawiana dla osób chorych i starszych. I wtedy wielkie zgromadzenie tych chorych, już nie jedna osoba, nie dwie, ale wielu chorych uczestniczy w takiej mszy świętej i po kazaniu jest udzielany sakrament chorych. Wtedy ministranci przygotowują naczynia, na których przynoszone są oleje, przynoszą te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do oczyszczenia rąk po namaszczeniu sakramentu po namaszczeniu chory. I wtedy ministranci przy samym obrzędzie nie posługują, dlatego że dokonuje tego obrzędu sam kapłan twarzą w twarz z danym chorym, ale pomagają w czasie mszy świętej, na której ten obrzęd jest udzielany.
To było duszpasterstwo chorych. Teraz, księże Mateuszu, czym różni się to duszpasterstwo od duszpasterstwa osób umierających?
Właśnie tutaj w przypadku osób umierających mówimy często o wiatyku. Wiatyk, czyli ta komunia święta na drogę do nieba. Kiedy widzimy, że dana osoba już tak dosłownie odchodzi z tego świata, wtedy też jest dobrym zwyczajem, żeby też wezwać księdza, który pomoże tej osobie przejść z tego życia do życia wiecznego, udzieli sakramentów świętych na tą ostatnią drogę, zaopatrzy tymi sakramentami na drogę do nieba. I tutaj ciekawym jest, że właśnie ta księga obrzędów sakramentów chorych bardzo pięknie dostosowuje te różne modlitwy, które są wypowiadane w czasie sakramentów chorych, do sytuacji, w której znajduje się chory. Dlatego, że są modlitwy właśnie za osoby w podeszłym wieku, są modlitwy za osoby cierpiące, są modlitwy za osoby w agonii. Każda z tych modlitw w swojej treści jest wyrażeniem prośby o coś innego, bo coś innego pomodlimy się dla osoby starszej, która dźwiga krzyż starości, a o coś innego będziemy prosili dla osoby, która już za chwilę stanie twarzą w twarz przed Panem Bogiem. I dlatego ta księga sakramentów chorych jest takim bogactwem, które pokazuje nam, jak wielką tajemnicą jest ludzkie cierpienie, przemijanie i to przygotowanie na spotkanie z Panem Bogiem. I tak jak każda inna księga liturgiczna, księga sakramentów chorych zawiera w sobie również różne modlitwy, które możemy odmawiać nie tylko przy chorych, ale też przy umierających. Zawiera czytania biblijne, które ukazują sens cierpienia, ukazują Pana Boga, który w tym cierpieniu wspiera człowieka, jest obecny, nie zostawia go samego. I zawiera także formularze mszalne w mszach świętych za chorych, za umierających, czy właśnie przy udzielaniu wiatyku. W mszach, które już nie tylko odprawiamy w kościele, ale zdarza się czasami, że z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach, można odprawić je w domu właśnie przy chorym, który dawno nie mógł uczestniczyć we mszy świętej w taki realny sposób, czy przy umierającym.
Powoli kończymy naszą dzisiejszą ministrancką audycję Służyć Chcemy Panu. Teraz chcielibyśmy zapowiedzieć, jak zawsze, co czeka nas w naszej wspólnocie ministranckiej w diecezji kalickiej w najbliższym czasie.
A więc w najbliższym czasie ukaże się kolejny numer ministranckiej nowiny. Zapraszamy do tego, aby zapoznać się z jej treścią, żeby też spojrzeć na kalendarium. A z takich większych wydarzeń, które przed nami, to finał diecezjalny turnieju piłki halowej, który odbędzie się na hali przy Technikum Świętego Józefa w Kaliszu w pierwszą sobotę marca. te rozrywki będą podzielone na trzy etapy. Ministrant, lektor młodszy, lektor starszy. Wszystkie drużyny, które w etapach rejonowych zakwalifikowały się do tego turnieju, zmierzą się ze sobą właśnie 2 marca w Kaliszu. I z każdej kategorii wyłonimy zwycięzcę, który będzie reprezentował naszą diecezję w finale ogólnopolskim, który odbędzie się pod koniec czerwca, tym razem w Łodzi. Z takich większych wydarzeń na luty czy na początek marca to by było tyle. Zachęcamy też do tego, aby na bieżąco śledzić naszą stronę internetową, nasz profil na Facebooku. Tam też pomału będą ukazywały się informacje o kolejnych rejonowych zjazdach ministrantów, które po świątecznej i kolędowej przerwie wrócą do naszych poniedziałkowych codzienności.
A więc teraz na samym końcu, ministranci, kogo chcielibyście pozdrowić?
Rodziców, babcie, księdza Michała, znajomych oraz ministrantów z naszej parafii.
Adam, do kogo płyną?
I księdza Bogdana Nowackiego.
Pozdrawiamy, przyłączamy się do tych pozdrowień. Adam, do kogo płyną pozdrowienia od ciebie?
No to ja na pewno właśnie chcę pozdrowić rodziców, tatę, dziadków, w ogóle wszystkich z naszej parafii i z diecezji kaliskiej, którzy słuchają tę audycję. Ministrantów również, którzy ją słuchają.
Super, dziękujemy bardzo za te pozdrowienia. Myślę, że pozdrawiamy też dzisiaj w sposób szczególny wszystkich chorych, którzy w tym miesiącu w sposób szczególny są zauważeni, za których w sposób szczególny chcemy się modlić o to, aby nie tracili wiary i sił do dźwigania tego krzyża, który Pan Jezus złożył na ich barki, aby dźwigali go właśnie z Panem Jezusem. Serdecznie dziękujemy za to, że po raz kolejny byliście z nami.
Kończymy naszą dzisiejszą audycję. Żegnają się z Wami prowadzący
ksiądz Mateusz Paprocki
i Szymon Raczyński. Byli także obecni goście, ministranci z parafii w Pyszkowie, Adam i Hubert. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji i zapraszamy oczywiście na kolejną w marcu, też w pierwszy czwartek.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Zawsze i wszędzie.
Służyć chcemy Panu.
O ministranckim życiu, nie tylko przy ołtarzu. Audycja Szymona Raczyńskiego i księdza Mateusza Paprockiego.